W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Jesteśmy w ogniu kampanii wyborczej, więc nic dziwnego, że zaczniemy od poniedziałku, gdzie na ten temat rozmawialiśmy o rozmaitych pomysłach ugrupowań, które prześcigają się na podniesienie poziomu, w pomysłach na podniesienie poziomu Polek i Polaków. W odpowiedzi na propozycję PiS-u Koalicja Obywatelska zaprezentowała sześciopak Schetyny, Polskie Stronnictwo Ludowe Pakt dla Zdrowia, Konfederacja Zerowy PIT i Dobrowolny ZUS. Pytaliśmy więc Państwa, czy nasi słuchacze odczuwają poprawę sytuacji ekonomicznej i podniesienie się poziomu życia. Posłuchaj.
Przyznam się, żyję lepiej. Wie pan co? 30 parę lat mam na karku i trochę widzę, jak ten nasz kraj się zmienił. Dużo lepiej się żyje w naszym kraju. Więc nikt mi nie powie, że socjal czy coś teraz wyborców sobie wygrywa dzięki temu.
Może ci mają lepiej, którzy korzystają z 500+, tam 300+. Takie przykłady. Kostka masła 5 lat temu kosztowała 3 zł, teraz kosztuje 6 zł. Nie wiem, czy jest lepiej. No, zależy dla kogo lepiej.
Obietnice składane bez pokrycia, po prostu kiedyś, prędzej czy później komuś przyjdzie za to zapłacić, żebyśmy nie zabrnęli jak Wenezuela albo inny kraj, albo Grecja, żeby to było racjonalne. Wydaje mi się, że obietnice PiS-u są w żaden sposób niepowiązane z gospodarką.
Polski rolnik nie dostaje pełnych dopłat. To poprzedni rząd nie załatwił tych pełnych dopłat, nie wywalczyli. I czy ta cena jest uczciwa, to też nie wiem, bo jak jest masło 5,99, a idę do sklepu i kup 3 kostki, zapłacę 3,33 za sztukę.
W naukach ścisłych i w nauce używa się takiego pojęcia jak argument albo dowód anegdotyczny. Czy z tych anegdotycznych dowodów czy argumentów, które nasi słuchacze podają, można jakiś ogólny sąd wyciągnąć na temat poprawy warunków naszego życia, czy raczej to jest złudzenie?
Myślę, że statystycznie żyje nam się lepiej, ale co to znaczy statystycznie?
No właśnie, jakie dane tutaj
to jest taka właśnie kategoria ogólna. Są tacy, którym się żyje lepiej i tacy, których poziom życia nie ulega większej poprawie. Na przestrzeni ostatniego roku z bardzo wielu telefonów do otwartego mikrofonu Radia Zachód wynika, że tą grupą, która nie odnotowuje jakiejś takiej istotnej poprawy swoich materialnych warunków życia, są ludzie, którzy są na emeryturach i rentach, ale też nie wszyscy, tak? Tylko
pewne, no i najsłabiej pewnie przyrastają.
Tak, tak, oczywiście, bo one nie przyrastają z taką dynamiką jak płace i przeważnie ci ludzie też nie są beneficjentami programów społecznych, czyli nie otrzymują 500+ ze względów biologicznych. Ale jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat kategorii politycznej, to partia, która prowadzi bardzo szeroki program społeczny lub kilka ugrupowań, bo to nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, chociaż Prawo i Sprawiedliwość tutaj jest tym ugrupowaniem wiodącym na Zjednoczonej Prawicy, to po skali poparcia widać, że zostały obudzone pewne aspiracje dużych grup społecznych. Są też badania, które pokazują, że ponad 2 miliony polskich rodzin wyszło z takiego stanu biedy. Także oczywiście mamy do czynienia z takimi bardzo dobrymi tendencjami i mamy do czynienia z tymi taborami, tak powiem to dosyć obrazowo, które nie nadciągają za resztą. Myślę tutaj o sytuacji emerytów i rencistów.
Czy ja sobie postanowiłem poszukać informacji, w jaki sposób socjolodzy czy instytucje państwa mierzą te społeczne odczucia, czy można je zobiektywizować. No, to jest dosyć trudne zadanie, jak powiedział jeden z naszych słuchaczy, ale wychodzi na to, że tak zwany bieżący wskaźnik ufności jest dodatni i rośnie sukcesywnie od kilku lat.
Rośnie też wskaźnik optymizmu społecznego.
Jeśli idzie o taką rzecz twardą, a mianowicie sprzedaż detaliczna rośnie. Oszczędności, które odkładają Polacy, rosną. Natomiast warto jest zauważyć, że my bardzo często przeglądamy się w zwierciadle tego, jak jest na Zachodzie. I Szwedzi oszczędzają 20% swojego dochodu, natomiast Polacy tylko 4,4%. To obrazuje pewnego rodzaju dystans, jaki mamy, jeśli idzie o wynagrodzenia i to o raz. Zdolność zapewniania przyszłym pokoleń, naszym dzieciom, naszym wnukom.
A poza tym od wielu lat, bo to nie jest tylko w tej kadencji rządu, ale od wielu, wielu lat Polacy się zadłużają. No, co może świadczyć o tym, że ich nasze, tak też trzeba powiedzieć, nasze pensje nie nadążają za naszymi aspiracjami.
Nie mam informacji na temat chwilówek, czy ilość tych...
Nie, są twarde dane, które pokazują.
W każdym razie z tych badań wynika, że przez ostatnie 20 lat spokojni o przyszłość, których było kiedyś 11%, obecnie jest 30%, czyli 1/3 Polaków nie obawia się o przyszłość. Natomiast obawa o biedę spadła z 49%, czyli kiedyś połowa Polaków 20 lat temu bała się biedy, a dzisiaj już jest tylko 29%, chociaż to też jest wcale nie tak mało. Zatem moje zdanie jest takie, że obiektywnie idziemy społecznie w dobrą stronę i miejmy nadzieję, że gospodarka będzie nasze aspiracje ekonomiczne zaspokajać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W otwartym mikrofonie pytaliśmy o ochronę środowiska i szczególnie wypowiedź pana prezydenta Macron, który w drodze na sesję klimatyczną ONZ ocenił, że Polska blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska. Pytaliśmy państwa o to, czy Polskę stać na szybkie odejście od węgla, jak oceniamy globalną dyskusję w sprawie zmian klimatycznych i co sami tu i teraz robimy na rzecz ochrony środowiska. Posłuchajmy.
Chciałem poprosić pana Macrona, aby on swojej przyjaciółce, pani Merkel, zakazał spalania 200 milionów ton węgla brunatnego. Jest to najgorszy, podłej jakości węgiel, który zaśmieca najbardziej atmosferę, a wiatry są do Polski, proszę pana, z zachodu i ten wszystki syf i śmieci niemiecki mamy my u siebie w swoich kłótach.
Chcielibyśmy czy nie, to powinniśmy korzystać z tej energii odnawialnej, z taniej energii. Takie coś jak panele słoneczne, jak geotermalne źródła pozwolą nam na zrealizowanie tego zamiaru. Dlaczego tego nie robimy? Nie wiem. Powód jest prosty. Nie można przy tym ukręcić lodów.
W przedwojennym Krakowie, w przedwojennej Warszawie było znacznie więcej pieców kaflowych niż obecnie i wcale to nie jest też wina gospodarstw domowych. No, za tym stoją też ogromne koncerny, ogromne pieniądze, ponieważ przyroda nie znosi próżni, prawda?
Mamy jakąś dziwną skłonność właśnie do szukania wrogów, nie patrząc na swoje winy. Straciliśmy 20 lat praktycznie nic nie robiąc, nawet szkodząc, bo był okres, że właśnie budowa wiatraków czy tych odnawialnych źródeł energii się przestała opłacać.
Panie Daj, ma taką wrażenie, że jak uruchamia się dyskusja na temat jakości powietrza, ekologii, klimatu, to tak jakbyśmy otworzyli puszkę Pandory. Natychmiast wyłażą jakieś dziwne konstrukty logiczne, jakieś dziwne argumenty, pojawiają się, że tak powiem, argumenty natury ideologicznej. Natomiast trudno jest dociec prawdy. Nie wiem, w tej chwili trwa dyskusja całkiem poważna, że wcale diesle nie są takie złe w porównaniu ze skalą zanieczyszczeń, jakie generują samochody elektryczne na poziomie produkcji, prawda? O elektrowniach wiatrowych było strasznie głośno. Okazuje się, że one wcale też tak, środowiska nie są takie spójne. Ja się zapoznałem z kwestią tak zwanych biopaliw. Okazuje się, że te tak zwane pożary Amazonii, z którymi mieliśmy do czynienia jako z pewnym, można powiedzieć, hejtem w telewizji globalnym, związane były z wypalaniem jakby tych miejsc, które potrzebne są do produkcji trzciny cukrowej, ponieważ Brazylia jest wielkim producentem etanolu, który używa do samochodów. Ja przyznam się, że należę do tej grupy ludzi, którzy którzy wierzą naukowcom, którzy z kolei mają argumenty, że nie istnieje wpływ człowieka na klimat.
Ja należę do tej grupy, która uważa, że człowiek wpływa na klimat. Pytanie tylko, w jakim zakresie? I tutaj jest tak bardzo duża różnica poglądów samych badaczy, ludzi nauki, że ja myślę, że trzeba to wszystko obserwować w takich bardzo odległych perspektywach czasowych. Powiem, istnieją badania, że człowiek zaczął aktywnie wpływać na ekologię już w czasach epoki brązu. I to jest ewidentne. Archeolodzy dysponują niezbitymi dowodami w tej kwestii. Rolnictwo na masową skalę, pasterstwo na masową skalę wpływało na zmiany ekologiczne. Ale oczywiście są dalecy, żeby uważać, że wpływały na zmiany klimatyczne, bo jeszcze można było przecież w XVI czy na początku XVII wieku Bałtyk tak zamarzł.
Mimo, że karczmy budowano na środku,
tak,
i saniami się jeździło.
Właśnie. Oczywiście faktem jest, że topnieją wielkie lodowce. Mamy z tym problem. Wzrasta temperatura w skali globalnej. Ekologia staje się też coraz częściej instrumentem prowadzenia walki politycznej, a nawet wojny politycznej.
No, Polska jest terenem tej wojny.
I my jesteśmy w stanie pewnego umysłowego takiego, powiedziałbym, chaosu. Oczywiście ekolodzy, oni wierzą bardzo w tą swoją nową ideologię. Natomiast ludzie bardziej sceptyczni, do których i ja się zaliczam, uważają, że jednak trzeba w tym wszystkim zachować pewien zdrowy rozsądek. I na czym ten zdrowy rozsądek by polegał? Skoro bazowaliśmy tyle lat na paliwach kopalnych i nasza gospodarka jest z tym związana, to nie stać nas na tak zwane pstryknięcie, bo oczekiwałby tego prezydent Macron na przykład, na przejście na tak zwane ekologiczne technologie. Będziemy musieli do tego dochodzić w perspektywie kilkudziesięciu lat.
Chodzi o to, że istnieje coś takiego, co mi się uzmysłowiło. Nie wiem, czy pan pamięta ten wypadek, zawalenie się mostu w Genui.
Tak.
To jest taki moim zdaniem ewidentny przykład, kiedy ideologia wkracza w sferę zastrzeżoną dla technologii i dla inżynierii. I mam wrażenie, że w kwestii energetyki również za dużo jest ideologii, za dużo jest jakby rozmaitych takich jakby nurtów, nazwijmy to pseudofilozoficznych, natomiast za mało trzeźwego, technologicznego osądu. Ja wyrażam taki pogląd, że technologia ma swoje zalety, ma swoje zagrożenia i dopiero po latach się okazuje, które z tych technologicznych wynalazków nie niesie z sobą jakie korzyści, a szczególnie jakie niesie z sobą zagrożenia. Bez wątpienia, panie Adamie, możemy stwierdzić, że wychodząc dzisiaj na ulicę Zielonej Góry, nie czujemy smrodu w cudzysłowie syrenek i tych dwutaktów, które wszędzie było pełno, i że diesle, te jakby te potwory dla współczesnych ekologów nie smrodzą tak, jak smrodziły kiedyś. To jednak już jest wyższa technologia i konstruktorzy tych maszyn lepiej panują nad naszym środowiskiem.
No tak, ale ilość pyłu zawieszonego w powietrzu w Zielonej Górze i w Gorzowie nie powinna wprawiać nas w dobre samopoczucie.
No tak, ale może to jest kwestia tworzenia korytarzy przewietrzających miasto, może to deweloperkę powinniśmy ograniczyć,
również.
Może powinniśmy bardziej dbać o nasze drzewa i trawniki.
Więcej zieleni w Zielonej Górze i mniej takich, no, nieodpowiedzialnych wycinek tej zieleni. Mamy betonozę na ulicy Westerplatte, która staje się,
która też
takim antysymbolem Zielonej Góry.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do środy. W ubiegłym tygodniu w Gościkowie w Paradyżu odbył się Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich, którego uczestniczy chcieli przybliżyć problem pijaństwa w naszych krajach i zastanawiali się, jak go rozwiązać. Panie Adamie, nie będę przytaczał statystyk, z których wynika, że statystyczny Polak wypija 11,6 litra czystego alkoholu. Jakby nie wierzę w te statystyki, ale spytajmy, co sądzą na temat alkoholizmu nasi słuchacze.
Temat jest naprawdę bardzo na czasie. Chodzi o zmniejszanie ilości alkoholu. No ludziom niestety się tego nie zabroni. ale rząd wręcz to ułatwia ludziom. Uzasadnię to dlaczego. Dlaczego na przykład na stacjach benzynowych jest alkohol? Przecież tam się zatrzymują podróżni, tam się zatrzymują kierowcy.
Jakiś geniusz wymyślił małe butelki, tak zwane małpki, setki, dwusetki, proszę pana. No nie ma nic przyjemniejszego, lepszego właśnie jak zakup za około 6 zł 100 gram wódki, dwóch piw. No, taka forma zakupu łatwa, tania.
Co to za walka z alkoholizmem jest, proszę pana? Jak w sklepach na przykład, bez przerwy codziennie widzę. Kup 4 paki, albo proszę pana 18 czy kilkanaście butelek piwa i kupisz taniej. Tak samo te szczeniaczki i tak dalej. Co to za walka?
To jest sprawa polityczna, sprzedaż alkoholu w Polsce. Politycy co innego myślą, jak zwykle co innego mówią, a jeszcze co innego robią, no bo o budżet trzeba dbać. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Trafiliśmy właściwie, używając takiej metafory, znaleźliśmy się na morzu wódki, której wypijamy i cóż wypada nam jako konsumentom alkoholu powiedzieć. Szanowni Państwo, pijmy mniej, pijmy wtedy, kiedy rzeczywiście jest ku temu okazja. Nie zaprzysięgajmy wstrzemięźliwości. Natomiast jakby wszystko to, co powiedzieli słuchacze, niejako jakby zamyka tą dyskusję. Wszystkie te uwagi trzeba przyjąć, rozważyć i chyba nie ma co o tym dyskutować.
Myślę, że jednak troszeczkę powinniśmy, bo nasi słuchacze zwracają uwagę na siłę reklamy. To jest
i rozmaite ułatwienie.
Tak, to jest potworna siła rażenia. Ja oczywiście jestem daleki do nawoływania do prohibicji, ale pewne ograniczenie dostępności alkoholu, zwłaszcza wycofanie alkoholu ze stacji benzynowych,
to wydaje się racjonalne.
Jest bardzo racjonalne. Także ograniczenie reklamy alkoholu i resztę trzeba zostawić zdrowemu rozsądkowi ludzi, bo picie alkoholu wynika także z pewnych problemów, które niesie
życie. No tak,
życie.
Ale to dlatego też mówiłem, że jesteśmy na morzu problemu i właśnie nie sposób jest w kilku minutach
absolutnie. My tego problemu nie jesteśmy w stanie rozwiązać i myślę, że nikt wstrzymujmy nie się. Jest w stanie rozwiązać tego problemu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do czwartków. W czwartek zastanawialiśmy się nad hejterskim, że tak powiem, jakby to powiedzieć, przemysłem, jaki można przypisać Platformie Obywatelskiej. Pojawił się doniesienia o portalu Sok z Buraką. Pani Klaudia Jachira stała się twarzą Platformy Obywatelskiej. Warto jest się zastanowić, czy to pomaga jakości dyskusji w Polsce, czy to pomaga Platformie, jaki jest sens i cel i jakie będą tego skutki w przyszłym parlamencie.
Prywatnie widzę to tak, że to jest osoba, która została stworzona właśnie. Po prostu jest osoba, która zawsze działała w ich środowisku, po prostu teraz ją obudzili.
Moim zdaniem Rzeczypospolita się stacza. Jakie będzie to huknięcie o dno, nie wiem. Pozdrawiam serdecznie.
Prowokowanie do zachowań agresywnych może się spotkać z odpowiedzią. Takie poniżanie narodu, ciągłe uwłaczanie godności, no spotka się z odpowiedzią. I będą później chodzić i mówić, że naród znów głupio.
Faktycznie ta pani powinna ponieść konsekwencje, bo ona bije we wszystkich ludzi.
Mam taki dylemat, bo tak się zastanawiam od jakiegoś czasu. Kto jest twarzą Platformy Obywatelskiej dzisiaj? Czy pani Kidawa-Błońska, która z plakatów obłapia się z jakąś starszą panią, takie widziałem dzisiaj, i dążmy do zgody, żyjmy w zgodzie, takie historie. A z drugiej strony jest twarz pani Jachiry, która obraża wszystkich i wszystkich.
To jest bardzo dobre pytanie, kto jest twarzą dzisiaj Platformy Obywatelskiej, czy szerzej Koalicji Obywatelskiej.
Usunął swoją twarz od razu?
No właśnie, Platforma Obywatelska kojarzyła nam się do tej pory z twarzą Grzegorza Schetyny. No, już od dawna nie kojarzy się z twarzą Donalda Tuska, który jest na takim politycznym uboczu, jeśli chodzi o politykę polską. Zresztą sam tak wybrał. Ważne jest rzeczywiście, jeśli chodzi o kampanię wizerunkową, czyj wizerunek będzie przeważał? Czy stonowanej, kulturalnej pani Kidawy-Błońskiej, czy no, niektórzy używają określeń w stosunku do pani Jachiry, nikczemna, podła.
To trzeba powiedzieć, że PiS dosyć cynicznie wykorzystuje jakby to.
Bo ja wiem, czy cynicznie. No, polityka polega na tym, żeby wykorzystywać sytuacje, które stwarza przeciwnik polityczny. Pani Jachira, która brylowała na portalach internetowych, w YouTube, troszkę było jej widać na Facebooku, jak ktoś chciał znaleźć, nagle została zaproszona przez Grzegorza Schetynę do udziału w dużej polityce. I przypomnę jeden znamienny fakt, że no, jeśli pani Jachira startuje z pozycji 13 na liście w swoim okręgu wyborczym, to się jeszcze nie zdarzyło, żeby szef ugrupowania, w tym przypadku Grzegorz Schetyna, zaprosił tą trzynastkę na scenę i ją przedstawił. Więc zrobił to w jakimś celu. Zrobił to w jakimś celu. I teraz odpowiadając na pańskie pytanie, kampania wizerunkowa Platformy Obywatelskiej jest bardzo niespójna i to jest kolejny błąd Platformy. Bo o ile przekonywano nas, że przez 2 tygodnie pani Kidawa-Błońska i podobno są badania, które pokazują, że jej taka właśnie elegancja czy
taki wizerunek cioci,
wizerunek dobrotliwej pani przyciąga czy odbiera wyborców na lewicy, to z całą pewnością pani Klaudia Jachira stanowi niezwykle przykry dysonans i praktycznie rzecz biorąc kompletne załamanie tej kampanii wizerunkowej, bo jeżeli pojawiają się też ludzie wśród sympatyków Platformy, którzy nawołują, żeby było więcej pani Jachiry niż pani Kidawy-Błońskiej, to wygląda na wizerunkową katastrofę.
Pożyjemy, zobaczymy, życzymy państwu
jak zwykle
miłej soboty i miłej niedzieli. Do usłyszenia, dziękuję panu.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.